Zacznijmy. Dzisiaj jest 13 listopada 2018 roku. Nazywam się Mateusz Gigel. Rozmawiam z księdzem Marianem Kopko. Rozmawiamy w Krzeszowie, w Bazylice Matki Bożej Łaskawej, tak?
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.
Tak. Chciałbym, żeby mi ksiądz opowiedział swoją historię o sobie.
O sobie nie jest łatwo mówić. Już wielu dziennikarzy mnie o to pytało. No, przede wszystkim tak. To od początku. Mój rok urodzenia 1951. Rodzice przyjechali na ziemię odzyskane. Mama z Podegrodzia, gdzie urodził się ojciec Babczyński, założyciel księży Marianów, tatuś z okolic Przemyśla. Tu przyjechali za chlebem, tu się poznali, ja się tu rodzę. No i rozpoczynam naukę w 1958-1959 roku w szkole podstawowej numer 2 w Nowej Rudzie. Po siódmej klasie dostałem się do Zasadniczej Szkoły Poligraficznej, była taka szkoła w Nowej Rudzie, i zdobywam po 3 latach zawód drukarza, poligrafa. I w tamtym czasie pracy dla drukarzy było multum. Wyjechałem z Nowej Rudy do Koszalina, tam do wielkich zakładów graficznych. No i tam też rozpocząłem naukę w liceum wieczorowym, ponieważ ta szkoła poligraficzna była tylko szkołą zawodową. A myślałem zostać kapłanem. Chodziło to za mną od wielu lat, ale nie miałem matury. Rok czasu pracowałem w Koszalinie, w wielkich zakładach graficznych, a ponieważ młodość ma swoje prawa z Koszalina, pojechałem po przekątnej na mapie do Przemyśla, w stronę rodziny mojego taty. No i tam rozpocząłem pracę też w drukarni. I stamtąd poszedłem na ochotnika, aby odsłużyć służbę wojskową. Dlaczego to zrobiłem? Moi koledzy z Nowej Rudy już byli w seminarium i opowiadali mi, jak komuniści, żeby zniechęcić młodych kleryków, zabierali ich do seminarium, do służby wojskowej. No i chciałem przechytrzyć wtedy ówczesne władze. I sam poszedłem na ochotnika do wojska, odsłużyłem. Miałem 21 lat, kiedy... Nie, 20 lat, kiedy wyszedłem z wojska. Byłem najmłodszym wtedy rezerwistą. A pół roku służyłem pod Warszawą. Tam nauczyłem się pisać na dalekopisie. Notabene to mi się bardzo później przydało. Pisanie na maszynie, przepisywanie skryptów i tak dalej, i tak dalej. No i półtora roku na lotnisku we Wrocławiu. Tam pracowałem w takim pomieszczeniu. Bardzo elegancko. Miałem dużo czasu, dużo wtedy książek też przeczytałem. W sztabie pracowałem. I wysyłałem telegramy i przyjmowałem telegrafy. Po tej służbie wojskowej rozpocząłem już pracę, ale w innym zawodzie, w domu starców w Jugowie. To był ówczesny ten państwowy Caritas, ale ja się nie mieszałem do tych spraw politycznych. Robiłem dobrą robotę w tym domu starców w Jugowie koło Nowej Rudy. I wtedy kontynuowałem naukę w liceum wieczorowym w Nowej Rudzie. I kiedy skończyłem, zdobyłem maturę. To był rok 75. To długo się nie zastanawiałem. Poszedłem do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. No i tam zaczęła się moja już przygoda z nauką. Tam poznałem wielu wspaniałych ludzi, kapłanów, profesorów, ludzi świeckich. I w 1981 roku, kiedy na moment dzięki Solidarności wybrzmiała jutrzenka wolności, zostałem kapłanem wyświęconym przez kardynała Henryka Gulbinowicza. To był 23 maj 81 rok. Miałem 30 lat skończone, zostałem kapłanem. I pierwsza moja placówka to Legnica. Jak usłyszałem i wyczytałem z tych dokumentów, że mam iść do Legnicy, to się przeraziłem. Legnica dla mnie kojarzyła się z Małą Moskwą, z Rosjanami. I faktycznie, no, Rosjanów w Legnicy było multum. Ale praca w parafii Świętej Trójcy w Legnicy, no, otworzyła mi oczy na wielkie potrzeby społeczne. Tam 13 grudnia 81 roku zastał mnie stan wojenny. I wtedy dopiero zrozumiałem, jakie jest moje powołanie. Czyli mam być kapłanem, ale mam być przede wszystkim człowiekiem, który będzie pracował dla dobra innych. No, w stanie wojennym dużo było pracy do zrobienia. Był to czas, kiedy przechowywałem nawet uciekających przed ubecją ludzi. Razem z kapitalną młodzieżą legnicką, z którą szybko nawiązałem kontakt, robiliśmy różne prelekcje, spotkania z ludźmi z tak zwanego drugiego, trzeciego obiegu. Między innymi zaprosiliśmy do Legnicy pokryjomu panią Barbarę Sadowską, mamę zamordowanego Grzesia Przemyka. Przyjeżdżał do nas Romuald Szeremieta, który był wiceminister obrony narodowej, który notabene też pochodził z Legnicy. Tam chodził do szkoły, tam się wychowywał. Zaprzyjaźniliśmy się. Spotkałem tam wielu wspaniałych działaczy Solidarności, którzy wyczuli moje intencje i moje mieszkanie, a byłem tylko wikariuszem. No, było mieszkaniem takich spotkań ze świetnymi ludźmi. Dzisiaj nawet nazwisk wszystkich nie pamiętam, bo wtedy uczono nas, żeby jak najmniej zapamiętać nazwisk, jak człowiek wpadnie, żeby później nie zdradził kolegów i koleżanek. I do dzisiaj z nazwiskami mam wiele problemów, bo nigdy jakoś sobie ich nie przywłaszczałem tak dla siebie. Dla mnie się liczył człowiek, konkretny człowiek, któremu mogłem pomóc, któremu mogłem coś zaoferować ze swojej współpracy jako kapłan, jako drukarz, bo też w tamtym czasie, mając kolegów drukarzy, udało mi się wydać wiele rzeczy, no takich bardzo przydatnych, historycznych. Kolportowałem gazetki z młodzieżą, ale też różną bardzo wartościową pracę historyczną. No i tam rozpoczęła się taka moja wielka działalność. Tam zacząłem mieć problemy z ubecją, ponieważ oni, no, w różny sposób dowiedzieli się o mojej działalności i próbowali mnie na różne sposoby skłonić, dzisiaj to wiem, do współpracy, do tego, żebym zaprzestał spotkań z młodzieżą. Notabene w 81 roku, w tym stanie wolności, poszedłem na pierwszą pielgrzymkę. Wtedy jeszcze byliśmy jedną wielką diecezją wrocławską. Ksiądz Stanisław Orzechowski, Wielki Orzech, był przewodnikiem tej pielgrzymki. Ja poszedłem pierwszy raz i wtedy w 81 roku na tej pielgrzymce, no też wielkie odkrycie, spotkałem ludzi młodych i studentów, i ludzi już pracujących po studiach, którzy powrócili do Pana Boga, nawracali się. Tyle, co się wtedy naspowiadałem i na tej pierwszej pielgrzymce z Wrocławia na Jasną Górę, no to zapamiętam na całe życie. Te pielgrzymki otworzyły mi też oczy na potrzeby ludzi, a szczególnie ludzi młodych. Te pielgrzymki sprawiły, że w sumie do dnia dzisiejszego mam w nogach 27 pielgrzymek, 10 z Wrocławia, 17 później jako kierownik, dyrektor pierwszej pielgrzymki z Legnicy na Jasną Górę. Ale kiedy przeszedłem do Krzeszowa, to obowiązki, wiek, no i już mi to nie pozwoliło dalej kierować tymi pielgrzymkami. Zgodził się ówczesny sekretarz biskupa Stefana Cichego i on po mnie objął kierownictwo pielgrzymki legnickiej. Ale dzięki pielgrzymkom nauczyłem się wiele rzeczy przewidywać, planować, organizować. To też za to mam za co Panu Bogu dziękować. Ale z Legnicy, po 4 latach pracy w Legnicy, skierował mnie kardynał Gulbinowicz do Bielawy. No i w Bielawie rozpocząłem pracę w 1985 roku. Tam byłem przez 6 lat. Parafia, w której pracowałem, to parafia typowo robotnicza, włókiennicza. Miałem tam dobre warunki do pracy, ponieważ poprzedni proboszcz zbudował taką piękną, nowoczesną plebanię z wielką salą widowiskową. No i w tej sali rozpoczęliśmy działalność tak zwanego świata podziemnego. Tam rozpocząłem duszpasterstwo ludzi pracy. Zapraszaliśmy z Wrocławia historyków, ludzi nauki, pisarzy, poetów, artystów. W Bielawie koledzy kupowali sobie maluszki, bo wtedy to był najbardziej popularny samochód, a ja za pierwszą kolędę w Bielawie kupiłem sobie wideo. No to był rok 86 albo 7. No byłem z nielicznych mieszkańców Bielawy, którzy takie urządzenie mieli. Telewizor mi pomógł kupić brat górnik, bo to na kartę G ciężko było kupić.
Kartę G?
Tak zwaną kartę górnika. I proszę czcigodnych, to wideo i filmy, które dostawałem z obiegu trzeciego, drugiego, filmy i dokumentalne filmy z edycji paryskiej i filmy fabularne pozwoliły mi skupiać wokół siebie bardzo dużo ludzi. Oczywiście bardzo mną się interesowała służba bezpieczeństwa. Oto z nimi miałem wiele różnych rzeczy. Nawet kolegium mnie tu podali za zorganizowanie któregoś roku kontrmanifestacji, czyli 1 maja wyprowadziłem ludzi na Wielką Sowę. No i oni oczywiście mnie obserwowali, narobili zdjęć, mieli świadków, no i chcieli później, żebym płacił jakieś pieniądze. Oczywiście nigdy nie zapłaciłem, później to się chyba przedawniło, ale nie dałem się wrobić w nic chociaż wzywali mnie, byłem na takim posiedzeniu w Wałbrzychu, ale nie udało się. Ta praca w Bielawie faktycznie no, była dla mnie taką wielką i przyjemnością, ale wielkim też zobowiązaniem. Duszpasterstwo Ludzi Pracy no, organizowało nawet i zabawy różne taneczne. Mieliśmy sporo wyjazdów na grób księdza Jerzego Popiełuszki, do różnych sanktuariów. Oczywiście Ubecja ciągle mnie męczyła i chciała tylko jednego, żebym nie pracował z młodzieżą, no, żebym po prostu z nimi współpracował. I takie śmieszna sytuacja, któregoś razu, nie pamiętam już nazwisk tych panów, ale jeden z tych oficerów wziął mnie na spytki i mówi, dlaczego ksiądz nie chce pojechać do Watykanu, do Ojca Świętego. My byśmy chętnie księdzu dali paszport. I on się tego nie spodziewał. Ja mówię, nie chcę jechać. Naprawdę nie chce ksiądz jechać? Mówię, nie. Papież przyjedzie do Polski, to go zobaczy. A im chodziło o jedno. Dadzą mi paszport, ale żebym się zgodził no, na współpracę, żebym się zgodził być ich człowiekiem. Nie udało im się to do końca. I nie pojechałem nigdy w czasie komuny, a pierwszy paszport dostałem dopiero w Bielawie, ale wtedy, kiedy skończył się system, prawda, komunistyczny. Nigdy tego oczywiście nie żałowałem, broń Boże. A to dało mi satysfakcję, że nie dałem się gdzieś tam pogrążyć w jakichś zakamarkach ich, prawda, mętnej roboty, prawda, ubeckiej. No, 6 lat tam pracowałem, wiele pielgrzymek pieszych, autokarowych, tak jak powiedziałem, wiele spotkań, no, a przyjeżdżali różni ludzie. Trudno mi dzisiaj mówić nazwiskami, ale byli to, tak jak powiedziałem, i historycy, i aktorzy, i poeci. Wykładaliśmy katolicką naukę społeczną. Pamiętam, że po takich wykładach zawsze starałem się z moimi ludźmi z Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bielawie jakiś skromny obiad tym przygotować uczestnika. No bo jak siedzieli 5-6 godzin na takich spotkaniach i po którymś tam razie ktoś do mnie podchodzi i mówi, proszę księdza, a kto to funduje? Ja mówię, co funduje? No ksiądz zaprasza profesorów, jeszcze stawia nam obiad. Ja mówię, no ja. I oni wtedy zrozumieli, że no, wypadałoby się coś złożyć temu księdzu. I od tamtego czasu już oni sami dbali o te sprawy materialne. A ja miałem satysfakcję, że inicjatywa właśnie od nich później wyszła. Ja nie musiałem się martwić o to, czy mi starczy pieniążki na taki wykład, na takie spotkanie i tak dalej, i tak dalej. Po 6 latach tam mojej pracy, mojej działalności, a oprócz tego ja byłem no, duszpasterzem, katechizowałem, wszystkie funkcje spełniałem w parafii, a parafia wtedy była duża, ona liczyła ponad 18,5 tysiąca, to mieliśmy tam roboty multum. No, katechezę uczyliśmy w salkach, to było tyle dobrze, że rano człowiek mógł odpocząć, a nauka katechezy rozpoczynała się od godziny 14:15 aż do wieczora. Po 6 latach ówczesny biskup pomocniczy Tadeusz Rybak, kiedy był na wizytacji w Bielawie, zaproponował mi, czy ja nie zgodziłbym się na budowę kościoła. Ja cały czas myślałem, że ta budowa kościoła będzie w Bielawie, bo taki był zamysł i nawet ówczesny burmistrz, mój przyjaciel, wybrany w wolnych wyborach, pierwszy burmistrz wyzwolonej Polsce, no on nawet o to zabiegał. Nawet pewien teren wyznaczył wstępnie na budowę. I kiedy Ja pojechałem na rozmowę do Wrocławia w 10 roku kapłaństwa. Okazuje się, że tak, proponują mi budowę, ale nie w Bielawie, ale w Polkowicach. Szok. Nigdy tam nie byłem, w Polkowicach. Wiedziałem, że jest takie zagłębie miedziowe. No i pojechałem tam do tej pracy, budować kościół. Dostałem plac na pięknym osiedlu Gwarków, wokół wieżowce, piękne domy, no parafia z wioskami, bo jeszcze cztery wioski, liczyła 11,5 tysiąca. Oczywiście miałem tylko barak. Ksiądz kardynał Kurbinowicz wcześniej zatroszczył się od generała Dubynina i generał Dubynin dał mu takie magazyny z Jawora, drewniane. I z tych magazynów to nawet żołnierze rosyjscy przywozili, ale już Polacy złożyli piękną kaplicę. Ta kaplica była tak duża, że jednorazowo mogło się tam zmieścić 600-700 osób. To duża kaplica, bo w tej kaplicy miałem też i salkę, i kancelarię, i zakrystię. I obok mój poprzednik, czyli ksiądz prałat Kośmidek, zaczął budować niby takie pomieszczenia dla ewentualnych pracowników. Ale w pewnym momencie on to wstrzymał i kardynał mówi tak do mnie: słuchaj, tam jest taki budynek, zrób sobie jakieś tymczasowe mieszkanie i rozpocznij budowę. Spotkałem bardzo wspaniałych ludzi w Polkowicach, a szczególnie takiego majstra, Bożego człowieka. Do dzisiaj mam z nim kontakt, pan Henryk Gorbal. I razem żeśmy pomyśleli, żeby z tych pomocniczych budynków zrobić tymczasową plebanię. Ludzie na początku mówili, a proboszcz mieszka w kurniku, bo to nawet nie było otynkowane na zewnątrz, ale udało mi się jakoś to własnymi sposobami wtedy zrobić. 9 miesięcy mieszkałem w salkach katechetycznych u księdza dziekana w centrum miasta. I śmiałem się, że dojeżdżam, prawda, 2 kilometry do pracy. I tak się zaczęła moja przygoda z budową kościoła. Faktycznie ta wolna Polska sprawiła i to, że gmina Polkowice stanęła na nogi i miała pieniądze za podatki i tak dalej. I ja szybko się zorientowałem, że dobra współpraca z nowymi władzami Polkowic pozwoli mi na budowę kościoła. I tu faktycznie poszła praca wspaniale. Stworzyliśmy Radę Budowy Kościoła. Okazuje się, że w tej Radzie miałem chyba ze 4 osoby z Rady Gminy Polkowice, a nawet 2 osoby były w zarządzie. I naprawdę oni mi bardzo dużo pomogli. Ale mój mądry majster zwrócił mi uwagę, że Polkowice będą musiały rozbierać stare budynki poniemieckie, które nie miały odpowiednich fundamentów. I ponieważ tam wydobycie miedzi sprawiło, że były tąpnięcia takie, a la małe trzęsienia ziemi. I ja dzięki mojemu majsterowi zgodziłem się rozebrać 3 części rynku starego. Czyściliśmy te cegły i proszę Państwa, na budowę kościoła i domu parafialnego zużyliśmy, to mi obliczyła pani inżynier, architekt, 650 tysięcy cegieł po niemiecku. Miasto to widziało.
Tak?
Tak, miasto to widziało. Ludzie też widzieli, że ja buduję kościół sposobem bardzo gospodarnym, mądrym. To nie tylko były cegły do wykorzystania, ale to było i drewno. A jak się znalazło żelazo, to sprzedawaliśmy na złom i dla robotników no, w lecie były zimne napoje. No za darmo, dosłownie. Miasto to widziało. Ówczesny burmistrz, pan Emilian Stańczyszyn, no bardzo często, nawet na sesjach rady, chwalił gospodarność naszą i mówi, proszę bardzo, tam wszystko zostało mądrze wykorzystane. I co on zawsze mówił? On, żeby tą robotę zrobić, musiałby zapłacić 3 złote. A ja za tą samą robotę płaciłem 1 złotówkę. Taki był przelicznik. Ale dużo rzeczy zrobiliśmy z systemem społecznym. Nie wszystko się dało, ale dużo. 17 lat w sumie byłem w Polkowicach. No, budowa kościoła, ale nie tego kościoła, tego z kamienia, z betonu, ze stali, ale budowa kościoła z ludzi, spotkania, wykłady, różne wyjazdy. Już wtedy można było jeździć bez oporu. Każdy miał już paszport w domu, w szufladzie, w swoim portfelu. No, te pielgrzymki, spotkania, modlitwy, pielgrzymki piesze sprawiły, że no, ta parafia zaczęła się coraz bardziej rozwijać. Bardzo dużo, tak jak zaznaczyłem na początku, pomogły mi pielgrzymki te piesze na Jasną Górę, jako kierownik pielgrzymki legnickiej. To sprawiło, że miałem wokół siebie zawsze dużo wspaniałych ludzi. Byłych członków Solidarności, ale też sporo młodzieży, która widziała w tym jakąś odskocznię dla siebie. Bardzo dużo mi młodzież pomogła. Do dzisiaj mam w tych miejscach, gdzie pracowałem, bardzo dużo przyjaciół, znajomych. Oni już mają swoje dzieci. Niektórzy już są nawet dziadkami i babciami. Teraz w Krzeszowie mnie tu odwiedzają. I to wszystko sprawiło, że rozwijała się ta praca wyśmienicie. Udało się nam wybudować szybko kościół Matki Bożej Królowej Polski, piękny dom parafialny z wielką salą na 300 miejsc, gdzie dzisiaj mój następca no, robi też różne spotkania wspaniałe. Udało mi się też dwa kościółki małe wybudować na wioskach, a na ostatniej, największej wiosce zrobić kapitalny remont i rozbudować kościół. To trwało 17 lat i w końcu przyszła taka propozycja, już był już nowy biskup, Stefan Cichy, i ja sobie pomyślałem, że no trzeba to zostawić. Tym bardziej, proszę Państwa, też nie miałem samych przyjaciół. Też byli ludzie, którzy próbowali mi no, przeszkadzać. Jeden taki człowiek no, wprost do telewizji kablowej publicznie mówił, po co trzeci kościół w Polkowicach, brakuje szpitala. I dziennikarze z tej telewizji kablowej mówią, proszę księdza, ten człowiek nie daje nam spokoju. Przyszedłby ksiądz na wywiad do telewizji kablowej. Jaki temat? No po co trzeci kościół? A szpitala nie ma. Mówię, dobrze. Poszedłem do telewizji. Oczywiście ubrałem się tylko tak jak dzisiaj w marynarkę. Dzisiaj mam swetr, koloratka. Przywitałem ludzi i pani redaktor Tereska zadaje mi pytania. Wcześniej ona plus minus mi powiedziała, co mnie będzie pytać. I zapytała, proszę księdza, tu są takie pytania naszych widzów, dlaczego w Polkowicach buduje się trzeci kościół, a nie buduje się szpital? Tu Duch Święty mnie natchnął na odpowiedź i powiedziałam mniej więcej w ten sposób. Proszę Państwa, bardzo gratuluję temu Panu i tej grupie ludzi, którzy pragną wybudować szpital w Polkowicach. Ja Was bardzo pochwalam. Stwórzcie komitet. Ja nawet jako wolny słuchacz w to wstąpię i będę Wam pomagał. I wybudujemy wspólnie, razem, obok kościoła nowego powstanie nowy, piękny szpital i on będzie i dla mieszkańców, dla wszystkich, i dla wierzących, niewierzących, bo przecież pracujemy dla jednej sprawy. Oczywiście w tym sensie to powiedziałem. I po jakimś czasie spotykam panią Tereskę. Ona mówi, proszę księdza, ja gratuluję. To była najlepsza moja audycja. Ten pan już się ani razu do nas nie odezwał. On już zrezygnował z tej propozycji i nie chciał być tym prezesem nowej fundacji budowy szpitala. No. Ja wtedy sobie pomyślałem tak. Ludzie, którzy są ludźmi Kościoła, którzy czują, co to znaczy Kościół, że to my jesteśmy, nie tylko kapłan, nie tylko biskup czy papież, ale my wszyscy ochrzczeni, no to oni wiedzą, że przecież Kościół nie buduje sobie ksiądz Gopko dla siebie. I po 17 latach ja zgodziłem się przejść tutaj do sanktuarium w Krzeszowie i wszystko zostawiam. I ponieważ tu się okazuje, wszystko było, to nic nie zabierałem z Krzeszowa, dosłownie. Mojemu następcy zostawiłem wszystko, dosłownie wszystko, nawet dwie panie gospodynie zostały. Wszystkie naczynia, żadnej łyżeczki, nic nie zabierałem ze sobą. I Pan Bóg mi pobłogosławił. Tutaj już jestem 10 lat w Krzeszowie jako proboszcz i kustosz i cieszę się tym miejscem, ponieważ Krzeszów był przez wiele lat zapomnianym sanktuarium, zaniedbanym. To dzięki temu, że powstała nowa diecezja, dzięki temu, że papież powołał tu na ordynariusza mojego pierwszego biskupa Tadeusza Rybaka, a on wybrał sobie na kanclerza księdza doktora Józefa Lisowskiego, też mojego kolegę. I dzięki tym dwóm ludziom, pierwszemu biskupowi Rybakowi i kanclerzowi Lisowskiemu, to sanktuarium zawdzięcza to piękno, które jest dzisiaj. Przez 10 lat kanclerz razem z biskupem załatwił tutaj około 100 milionów złotych. Poszło na renowację czego? Wielkiej Bazyliki, Kościoła Świętego Józefa, Mauzoleum Piastów Śląskich oraz Kalwarii Krzeszowskiej. Ja z ludźmi, z dobrymi ludźmi z Krzeszowa odbudowaliśmy w czynie społecznym kościółek na Górze Świętej Anny. Kościółek, który zbudowany był w XVIII wieku przez ówczesnych tutaj ludzi, katolików, przez cysterców. I później on popadł w niełaskę, w niepamięć. Aż później nie zniszczyły go ani wojny, ani Rosjanie, ani Niemcy. Polacy w latach 70. go praktycznie jakby wyburzali. Zostało trochę murów i fundament. Z ludźmi, z młodymi ludźmi odbudowaliśmy ten kościół i dzięki Bogu już 7 lat już jest po rekonsekracji. Mamy piękny kościółek, a władze nadleśnictwa Kamienna Góra sprawiły, że został wycięty wielki pas lasu i ten kościółek dzisiaj widać. Też to jest nasza wielka radość, że wspólnie z ludźmi, z mieszkańcami Krzeszowa i z przyjaciółmi udało się nam jego pięknym sposobem wyremontować. No i teraz robimy wszystko w Krzeszowie, aby Krzeszów był znany w Polsce i na świecie. A nie jest to łatwe, ponieważ kiedyś jak Krzeszów należał do wielkiej archidiecezji wrocławskiej, no to znane były Wambierzyce, Bardo Śląskie, Góra Igliczna, Wrocław, Czebnica. A Krzeszów był takim, ja to nazwę, niechcianym dzieckiem albo zapasowym kołem. Zaniedbany. Tu wszyscy bali się pracować, bo tu był worek bez dna. Nasze wejście do Unii też sprawiło, że znalazły się odpowiednie fundusze europejskie. i mądrość mojego kanclerza i mądrość biskupa pierwszego Legnickiego, no to sprawiły, że mamy cudowny, piękny Krzeszów. A teraz, kiedy szybka droga S3 już jest do Polkowa gotowa, a za 3 lata, jak Pan Bóg pozwoli, rok 2022-2023, najpóźniej, ona pójdzie na Lubawkę. Czyli w Kamiennej Górze będzie zjazd na Krzeszów i 8-9 km z tej szybkiej drogi można będzie zajechać do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, co mnie bardzo cieszy i wierzę, że wtedy to sanktuarium przybierze jeszcze większą rangę. Tym bardziej, proszę Państwa, że Dolny Śląsk ma 24% wszystkich polskich zabytków. To są kościoły, to są pałace, to są zamki, no i piękne nasze strony. Jeszcze nie wszystkie odkryte, bo brak infrastruktury. Stąd mnie teraz bardzo zależy na tym miejscu, które nazywa się Europejską Perłą Baroku. Aby tu przyjeżdżali ludzie na wypoczynek, na kontemplację, na rekolekcję i na podziwianie tego, co nam zostawili cystersi. Cieszę się, że mogę tu pracować, a te doświadczenia mojej pracy kapłańskiej w czasie komuny, później w czasie przejścia tego ustroju, no to nauczyły mnie. To było ogromne, było i jest ogromne doświadczenie. To, że najpierw byłem drukarzem, poligrafem, a dzisiaj jestem kapłanem, to też, proszę Państwa, pozwoliło mi i pozwala na większe horyzonty, na drukowanie różnych folderów, książek, informacji, przewodników. Organizujemy tu różne spotkania i dla dzieci, i dla młodzieży. W styczniu mamy Festiwal Trzech Kultur. Zapraszamy na jasełka i na kolędy Polaków, Czechów i Serbołużyczan, bo z nimi też mamy kontakt. I w maju mamy festiwal patriotyczny też dla dzieci i młodzieży. Przyjeżdża wiele ludzi. Od kilku lat robimy zjazdy motocyklistów. Przyjeżdża tu w granicach 500 motorów. No to jest coś niesamowitego. Ten plac jest coraz bardziej zaludniony. Przyjeżdża tutaj Solidarność Zagłębia Miedziowego, Solidarność Ziemi Jeleniogórskiej. Mamy tu przede wszystkim grupy modlitewne. Największa pielgrzymka, która bardzo mi leży na sercu, to Wielka Pielgrzymka Żywego Różańca w październiku. Ale we wrześniu przyjeżdżają niepełnosprawni. Przez cały lipiec i sierpień mamy koncerty organowe. Przecież organy Englera to najlepsze w Europie zachowane organy tej klasy. Tu przez cały lipiec i sierpień zapraszamy albo absolwentów, albo studentów Akademii Muzycznej z Wrocławia, Warszawy i Poznania. Oni przyjeżdżają tu, mieszkają tu po tygodniu i każdego dnia są 2 koncerty dla wszystkich ludzi. A nasz organista jeszcze po każdym koncercie zaprasza ludzi na organy, na chór i pokazuje ten unikalny instrument, no, o którego bardzo mocno dbamy. Piękny instrument też w Kościele Świętego Józefa. No i tak, w ramach unijnych zrobiliśmy tu audiobooki, czyli automatyczne przewodniki. Mamy ich 100. Ludzie przyjeżdżają i mogą 1,5 godziny zwiedzać sanktuarium w języku polskim, czeskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim, a ostatnio dołożyliśmy jeszcze język włoski, język hiszpański. I mamy tych gości z całego świata. Pamiętam jednego razu przyjechał ktoś, kto bardzo był zaskoczony, że mamy po rosyjsku, bo akurat gość, jego znajoma, no lepiej znała język rosyjski niż angielski. On po angielsku słuchał, ona po rosyjsku. I takich przykładów tutaj można wyliczać wiele. O święty Józef to bractwo świętego Józefa, które w XVIII wieku liczyło 100 tysięcy ludzi. Przynależeli do tego bractwa i osoby duchowne, i świeckie, i ludzie bogaci, i prości. I oni tu mieli za zadanie raz w roku być u świętego Józefa. To bractwo jest erygowane na nowo. Ono już nie ma tego takiego znaczenia, tej siły mocnej. Ale ludzie się modlą, przyjeżdżają do świętego Józefa. Każdego 19 marca, każdego roku, tutaj robimy spotkania dla tych, którzy noszą imię Józef, dla bractwa oraz dla rzemiosła dolnośląskiego. I ta pielgrzymka rzemiosła robi naprawdę olbrzymie wrażenie, bo ci rzemieślnicy przyjeżdżają w swoich strojach, ze swoimi sztandarami. I oni się cieszą, że są tutaj wyróżnieni i doceniani. I takich spotkań w Krzeszowie mamy przez cały rok. Tu naprawdę trzeba wiele pracy, żeby no wszystko zaplanować wcześniej. Niektóre rzeczy musimy planować rok, dwa lata do przodu, żeby coś nie wyskoczyło. Musimy być w kontakcie i z Legnicką Kurią Biskupią i ja na przykład no, z Solidarnością Legnicką, ale też i z Radiem Maryja, z Telewizją Trwam, no bo no, proszę Państwa, jestem też moherowy beret, chociaż beretu tu dzisiaj nie mam, ale bardzo kocham tą telewizję, Trwam i Radio Maria i wiem, że to, co się wiele dobrego wydarzyło w Polsce, to jest też ich zasługa. Obojętnie kto i jak będzie te ojca Rydzyka nazywał, czy jego przekształcał. Dla mnie on jest wielkim człowiekiem, wielkim bohaterem. Powiem Państwu jedno. Znacie postać świętego ojca Maksymiliana, męczennika zamordowanego przez Niemców. On, jak budował niepokalanów, nie miał grosza w kieszeni. Zbudował potężny ośrodek. Przed wojną tam potrafiło być około 1000 zakonników, w tym niepokalanowie. I powiem jedno, on bardzo dużo wymagał i nie był przez wszystkich kochany. Nie był. Opowiadał mi to jeden brat zakonny, którego ojciec przyjmował do niepokalanowa przed II wojną światową. On tam przyszedł jako prosty chłopak, pracował w ogrodzie i opowiadał. Wszyscy się ucieszyli, że ojciec Maksymilian pojechał do Japonii. To będziemy mieli trochę spokoju. Nie będzie nas gonił do roboty. A ojciec Maksymilian zrobił w Japonii nowy niepokalanów, wsiadł na statek i wrócił z powrotem. Po co wrócił? No żeby zostać męczennikiem, żeby wzmocnić franciszkanów i ten zakon. I mówię to uczciwie. Uczciwie mówię, a znam to z pierwszych ust człowieka, którego ojciec Maksymilian przyjmował na brata. Ojciec, to był brat Rydzy. Już nie żyje, jest pochowany w Niepokalanowie.
Rydzy?
Takie nazwisko miał Rydzy. Jest pochowany w Niepokalanowie. Byłem tam już kilka razy na jego grobie, ale za niego się modlę i wierzę, że on już tam na górze razem z Maksymilianem już przebywają w Ojczyźnie Niebieskiej. Podobna sytuacja jest też z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Proszę Państwa, to zawsze tak. Wielcy ludzie, szczególnie w Polsce, dopiero po śmierci są wyniesieni na piedestał. Nasi bohaterowie sprzed 100 lat, twórcy niepodległej Polski, no też mieli różne poglądy, ale walczyli o jedno, o Polskę niepodległą, sprawiedliwą, wielką i piękną. Ja dzisiaj jestem pełen radości, że doczekałem tych pięknych chwil i wierzę, że po tych różnych zamieszaniach, po tym, co się mówi na temat patriotyzmu, niepodległości, Polska zostanie Polską, bo to jest w naszej krwi, w naszej dumie narodowej. Tym bardziej teraz, kiedy w 2018 roku przeżywamy tą niepodległość naszej ojczyzny, to najbardziej widzimy, że Polska nie zginęła i nie zginie. A to, że przetrwała, to mamy namacalny dowód. Nie było nas 123 lata, a przetrwała dzięki wierze, modlitwie. Bo Polacy, szczególnie w zaborze rosyjskim i niemieckim, zawsze się po polsku modlili. Nawet w Gierszwałdzie.
Przepraszam księdza, bo nie chciałbym, żebyśmy zeszli na zabory.
Oczywiście.
Polaków. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, o księdza osobistych doświadczeniach. Chciałbym zapytać, odwołując się jeszcze do lat 80., czy ojciec nie miał problemów z przełożonymi? Bo w Świętej Trójcy ksiądz był wikariuszem, prawda?
Tak. Dobre pytanie.
Proboszcz na przykład.
Dobre pytanie. W Świętej Trójce jeszcze mój proboszcz żyje, ksiądz prałat Władysław Juśków. Wspaniały człowiek. On wiedział, co ja robię i pozwalał mi. I on mówił jedno, proszę księdza, ja księdzu nie pomogę, bo ja rozpoczynam budowę kościoła, bo też wtedy rozpoczynał budowę kościoła na osiedlu Kopernik. Ale jak ksiądz chce założyć zespół, proszę, to księdza sprawa. No i ja tam założyłem zespół młodzieżowy. To były czasy takie trudne, bardzo trudne, gdzie ciężko było cokolwiek kupić. Ja instrumenty kupowałem dzięki znajomości z kierownikiem sklepu muzycznego. Ale się udało. Dwie gitary, organy, prawda, perkusja. No, dlatego miałem wokół siebie dużo młodzież. Kolejny proboszcz w Bielawie, to mój wychowawca, nauczyciel, już świętej pamięci ksiądz Andrzej Oramus, kanonik gremialny kapituły wrocławskiej.
To wychowawca, czyli z seminarium, tak?
Nie, jeszcze wcześniej. Był moim wychowawcą w Nowej Jerudzie. Wspaniały człowiek. On mi też pozwalał. Ja zresztą wszystko i w Legnicy, i w Bielawie każdemu proboszczowi mówiłem, prawda, co ja robię i po co. I oni to widzieli, moją pracę, i nigdy nie miałem żadnych tutaj przeciwwskazań. Natomiast biskupi, szczególnie biskup kardynał Henryk Gulbinowicz, on miał dobry wywiad, możemy tak powiedzieć. On znał nas, kapłanów, i wiedział, co kto robi. I pamiętam pewnego razu, to było w Bielawie, wezwał mnie kardynał do siebie i mówi: Kopko, ja wiem, że ty robisz taką i taką robotę, ale słuchaj, jakby ci się miało coś stać, to pierwszy telefon masz zadzwonić do mnie, żebym wiedział, jak cię bronić. On więcej o szczegóły mi nie pytał, a to dał mi nadzieję i taką wiarę, że ja robię dobrą robotę i mam wsparcie kardynała Gulbinowicza. Kazał mi uklęknąć, mówi: to cię pobłogosławię, rób swoje, ale pamiętaj, ja o wszystkim muszę wiedzieć. Dzięki Bogu, to co już powiedziałem, że byłem drukarzem, że udało mi się wiele rzeczy dobrych wydrukować i przekazać ludziom, że udało mi się zrobić wiele tych spotkań w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Solidarnością, to tylko dzięki dobroci ludzi, dobroci moich przełożonych i to, że ludzie Solidarności, oni wiedzieli, że to, co ja robię dla nich i dla Polski, dla ojczyzny. I dlatego przetrwałem te wszystkie trudne chwile. odnośnie tego paszportu, co mnie namawiali ubecy, dlaczego ja nie chcę jechać do papieża, no to później paszport przyjaciele mi sami przynieśli w Bielawie, już w wolnej ojczyźnie. Pamiętam, dostałem też taki dokument z Wrocławia, ale gdzieś on mi zaginął w trakcie przeprowadzki, że nowy dyrektor do spraw wyznań już w wolnej ojczyźnie, bo jeszcze taki urząd był jakiś moment, i nie wiem przez ile miesięcy, napisał mi takie przeproszenie, jakby, no, że to, co robiłem, robiłem dobrą sprawę i przepraszają mnie w imieniu, prawda, już nowych władz za tamte czasy. Ale nie wiem, gdzie go mam.
Szkoda.
Szkoda, dzisiaj szkoda. Pamiętam też taki czas, pamiętacie Państwo, że no była taka nagonka, żeby weryfikować wszystkich kapłanów, wszystkich ludzi, no czy ktoś ma jakąś współpracę, prawda, z tamtymi czasami. I pamiętam ksiądz Infuat, profesor Władysław Bochnak, który był moim profesorem seminarium, a później proboszczem katedry wrocławskiej, i on jakby przygotowywał miejsce do utworzenia nowej diecezji. On tak został przysłany przez kardynała Gulbinowicza do Legnicy. I pamiętam już, jak no, powstała ta komisja historyczna do zbadania naszych teczek. I kiedyś przyszedłem na plebanię katedralną. On już nie żyje, kardynał, to mogę o tym. Nie żyje biskup, ksiądz Infuat, to mogę o tym mówić. Przychodzę na plebanię, a on akurat po jakimś tam posiedzeniu we Wrocławiu zawołał mnie, zamknął drzwi i mówi tak: księże Marianku, a ksiądz widział swoją teczkę? Bo i nie. I nie chce ją ksiądz zobaczyć? Bo i nie chcę. I tak mu mówię: proszę księdza Infuata, przysłali mi dokumenty, żeby wypełnić, że mogę to zobaczyć. Już miałem to wypełniać, ale sobie pomyślałem, a po co? Po co mam później się zdziwić, że ktoś z moich znajomych na mnie nadawał, może nieświadomie, może świadomie. I zrezygnowałem z tego. I ksiądz Infuat przesiadł się do mnie i mówi: księże Marianku, nie jeden ksiądz chciałby mieć taką teczkę jak ksiądz ma. A więcej nie mógł mi nic powiedzieć, bo on ślubował, prawda, że nie powie tego, no tam tajemnica. Tam było ich trzech czy czterech takich kapłanów.
Ja rozumiem, że to komisja, o której ksiądz mówi, to komisja wewnątrzkościelna.
Tak, wewnątrzkościelna to była komisja, tak. I od tego czasu, no, ja już o tej sprawie nawet zapomniałem, nawet nie chcę myśleć. A dzisiaj modlę się za tych wszystkich panów, którzy mnie inwigilowali, za tych panów, którzy no, za mną chodzili. Taki szczegół jeden, to jeszcze w Legnicy pracowałem i wezwali mnie na komendę. No, ja tam poszedłem. Prawda, tyle drzwi zaczęli otwierać, zamykać, to czułem się prawie jak więzień, nie? No ale przyszedłem, no i taki młody człowiek zaczął mnie wypytywać, dlaczego ja chodzę na pielgrzymki. Moi koledzy jeżdżą sobie do Rzymu, jeżdżą na urlopy. Myślę sobie, kurczę, oni wszystko wiedzą. A ja mówię, no bo ja lubię pielgrzymki, lubię pracę z młodzieżą. I on na dowód tego przyniósł mi piękne, czarno-białe, jeszcze wtedy kolorowych nie było, zdjęcia. I takie duże, formatu takiego A4. Ja mówiłem, zapamiętałem wtedy jego imię, mówię, że nie pamiętam imię, ale po imieniu. Niech mi pan da jedno zdjęcie. A on mówi, nie mogę, proszę księdza, bo ja się muszę z tego rozliczyć. On się przede mną tłumaczył. Nawet chciałem gdzieś, jak on wyszedł, chciałem zachechmęcić gdzieś, ale myślę sobie, pal sześć te zdjęcia, ale takie zdjęcia, że nawet nasi fotografowie na pielgrzymce nie robili. Panie Boże, uśmiałem się z tego. Oczywiście sobie pomyślałem, to młody chłopak, jakiś tam, prawda, sierżant czy ktoś, no musi, to jego praca, musi to zrobić. i z humorem, wszystkie takie spotkania, zawsze z humorem i wiem jedno, oni nieraz mnie chcieli częstować, ja nic nie chciałem, żadnej herbaty, żadnej kawy. I jeden mnie taki pyta, proszę księdza, dlaczego ksiądz nas tak nie lubi? Ja mówię, proszę pana, ja pana kocham, ja systemu nie lubię. Ja nie lubię tego, no właśnie, że ten system jest zakłamany. No i to w czym? No i to żeśmy zaczęli dyskutować, ale on szybko zmienił temat. Albo się bał, a może też był nagrywany przez innych swoich wyższych kolegów. Starałem się, rzadko chodziłem na te rozmowy już jak musiałem, jak już mi przyszło drugie albo trzecie zawiadomienie. To już szedłem tam, żeby mój proboszcz czy biskup nie mieli pretensji. Ale nigdy nie byłem tam wśród nich i jak niegrzeczny. Starałem się być grzeczny i oni na pewno to zaznaczali, prawda? Na pewno mieli tam te rozmowy nagrywane i tak dalej. A ja wychodziłem stamtąd spokojny na ciele i na duchu, a robiłem swoje jeszcze bardziej. No, wszystkim się nie chwaliłem. Młodzieży oczywiście miałem tych ludzi. Wszystkiego też nie mówiłem, tylko zawsze się obawiałem, żeby ktoś przeze mnie nie cierpiał albo nie miał problemu. Na przykład ja nigdy jako wikariusz nie miałem ani prawa jazdy, ani samochodu. A musiałem te druki różne pobierać. No bo z tymi moimi kolegami w Polsce była taka umowa, oni mi to wydrukują, ale ty sobie zabierz. Wysłać nie możemy oficjalnie. To nie było przesyłek takich jak dzisiaj, tylko przyjedź i sobie to weź. I co ja robiłem? No namawiałem, czy to księdza jakiegoś znajomego, czy kogoś z młodzieży, kto był pracujący, czy nie pojechałby ze mną. Na przykład do Koszalina, do Słupska, albo gdzieś tam do innych miast. Coś tam muszę zabrać. Nie mówiłem nigdy co. No i oni jechali ze mną. Ja oczywiście zawsze to przemodliłem. Ja zawsze poleciłem to Matce Bożej, szczęśliwą drogę i tak dalej. No i udało się. Ani razu mnie nie przyłapali, chociaż zdaję sobie świadomość, że wtedy samochód by nam wzięli i skasowali. No, ten młody człowiek miałby kłopoty, ale ja bym miał jeszcze większe. Ja bym miał jeszcze większe. Ale dzięki Bogu ani razu jakiejś takiej sytuacji podbramkowej nie było. No i przetrwałem do dnia dzisiejszego.
Rozumiem, że to nie były tylko śpiewniki, modlitewniki, tylko też
były. Taki Antoni Lenkiewicz z Wrocławia, historyk, jego brat, zostali zostali bez pracy, aż w końcu ich zaresztowali. I te żony kiedyś przyjechały do mnie, to jeszcze było w Bielawie, i mówią, proszę księdza, nie mamy z czego żyć. Mąż mi przysłał tu gryps. Napisał mi, że jedź do księdza Mariana i niech on wydrukuje no takie broszurki o Piłsudskim, o Pułaskim, no takie nieduże broszurki. On ci to wydrukuje, sprzedasz to, będziesz miała z czego żyć. I one przyjechały do mnie, no i przywiozły mi to. No i co zrobić? No wysłać tego strach. To trzeba było ekstra jechać do tych kolegów, wydrukuj mi tego 1000, tego 500, tego 1000. No i oni mi to drukowali w formacie A5. Robili to w takiej drukarni, gdzie pracowali dodatkowo. Czy to była Biblioteka Wojewódzka Partii, czy jakieś inne, już nie pamiętam. Ale w każdym bądź razie oni tam chodzili z takimi ładnymi reklamówkami, nieśli sobie papier, a do domu przynosili wydrukowane strony. W domu to składali, kiedy dzieci szły spać i oni to wszystko zbierali i na stole w domu kupowali, prawda, różne spinacze i tymi spinaczami to szywali.
Pamiętam często nazwisko?
No to taka robota dosłownie manufaktura. Mhm. Oczywiście oni tego nie robili też za darmo. Ja jak dostawałem pieniążki, no to ja jak te pieniążki odsyłałem, to co dla nich miało być.
Czyli jakby zysk był dzielony.
Tak.
Częściowo.
A wtedy w czasie stanu wojennego i po stanie wojennym, to takie broszurki, to one się rozchodziły jak ciepłe bułeczki. Wtedy, proszę Państwa, wszystkiego brakowało. Wszystko. To nawet te ulotki takie drukowane sposobem domowym, one były kiepsko czytelne, a ludzie wszystko brali, bo chcieli się coś dowiedzieć. I pamiętam wtedy tym żonom przywiozłem te broszurki, to oni do dzisiaj mi dziękują, że dzięki temu one przetrwały, miały z czego żyć. Jedna i druga. Bo poprzez znajomych, jak to się rozprowadzało? No każdy wziął kilka sztuk, ludzie, towarów w sklepach nie było, pieniążki mieli ludzie i chętnie płacili. I wtedy one mi zapłaciły za to, co mnie kosztował ten wyjazd, dróg i tak dalej. Im jeszcze zostawało, jeszcze sporo. I wszyscy byliśmy zadowoleni. I myślę dzisiaj po latach, że Pan Bóg nam błogosławił, że my robiliśmy dobrą robotę. Ja nigdy nie myślałem, żeby się na tym dorobić, bo nigdy takimi kategoriami mi nawet przez głowę nie przeszło. Zależało mi na ludzie, zależało mi na dobro. I ten jeden z kolegów drukarzy, no już teraz wdowcem został, ale wychował dzięki temu chyba 5 dzieci. I on mi wiele razy mówił: Marian, te pieniążki, które dzięki Tobie żeśmy zarobili, one nam dużo pomogły. Dużo pomogły. Drugi z kolegów tylko miał jedno dziecko, ale on natomiast bardzo lubił mieszkanie sobie robić. No i też on tego nie przepił, on tego nie przegrał w karty czy w coś, tylko ładował do domu. Ja o tym wiedziałem, oni też wiedzieli, że to moi koledzy drukarze, że ja im daję coś takiego, taką możliwość takiego zarobku. Także z drugiej strony Pan Bóg nam pobłogosławił wszystkim, bo to była dobra praca. A przy okazji, proszę Państwa, my żeśmy ciągle uczyli się. Uczyli się ojczyzny, bo jak przyszło drukować taką broszurę, taką ulotkę, to ja wcześniej ją też przeczytałem. Przeanalizowałem i wiedziałem, co ja robię. No. Przepraszam, że mówię tak chaotycznie, przeskakuję z tematu na temat, ale to wszystko jest wielka całość, bo to ile już minęło od moich święceń? 38 rok leci. Tutaj 10 lat, ale resztę to była ta praca, ta nieustanna walka z ówczesną komuną, ale też praca nad sobą, nad ojczyzną, bo zawsze mi zależało, że to, co robię, żeby to nie było, że to jak spłynie woda po kaczce, prawda?
Pamięta ksiądz nazwiska może tych drukarzy? Bo, ksiądz powiedział Koszalin, Słupsk, tak? To jest tam drukarz.
Tak, tam miałem kolegów w Przemyślu, kolegów miałem we Wrocławiu. No, Wrocławia to za duże miasto, to trochę się czasem obawiałem, ale też mi robili jakieś drobne rzeczy, no takie, może nie antymocno, ale takie a la broszurki, też mi robili.
Czy nazwiska ksiądz pamiętam?
W Koszalinie to był taki Eugeniusz Mruczek, drugiego nie pamiętam już dzisiaj. W Koszalinie, w Przemyślu, kto to mógł być? Taki Zbysiu Mikita. Mikita, takie nazwisko. Henryk Józef Żukowski. Ale on, jeden i drugi już nie żyją. to jednak lata mijają. Lata mijają. Jeżeli nazwiska, no to w Legnicy, jak współpracowałem, to dzisiaj ci uczniowie moi, to już dziadkowie, jeden taki Wojtek Obremski, jego brat był chyba wiceprezydentem miasta Wrocławia, a Wojtek pracuje w redakcji miesięcznika Solidarność Zagłębie Miedziowe. No to on w Bielawie, no były burmistrz Emilian Kupiec, prawda, Zdzichu Smolak, też chyba już emeryci. W Polkowicach, no miałem wielu przyjaciół, ale takich mocnych to inżynier Jan Zarzycki, no to jego bym polecił i tutaj, no może on się zgodzi, żeby jakiś wywiad zrobić i opowiedzieć o tej pracy, o tej pracy w tamtych czasach, prawda? Jest taki Stanisław, on mi do mojej gazetki pisał, ale chory, wczoraj wyszedł ze szpitala po jakimś udarze i tak dalej, ale już jest w domu. Stanisław Zalewski, też ciekawy człowiek, on by dużo mógł powiedzieć o Polkowicach i o zakładach górniczych Rudna. On wtedy akurat pracował, jak te strajki tam były. No, słynny ksiądz Jerzy Gniarczyk, ale już nie żyje. To on tych ludzi z Rudnej przeprowadził do kościoła i uratował przed ubekami, którzy po tym strajku na kopalni pod ziemią chcieli ich tam pałować. I on szedł, taki wielki, prawie 2 metry wzrostu w sutannie. No i oni, jacy byli, to byli, ale no, nie odważyli się na księdza wtedy publicznie rzucić. Nie? I on ich przeprowadził z kopalni do kościoła i dopiero w kościele, jak się sprawa uciszyła, oni się po cichu rozeszli do domów. Ja wtedy, w tym czasie byłem w Legnicy wikariuszem, no ale to nie było telefonów, nie było możliwości, ja też nie miałem samochodu, żeby podjechać na drugi, trzeci dzień. Dopiero później dowiadywaliśmy się, co się to wydarzyło. A stan wojenny, kto to wiedział, jak to się skończy? Kto to wiedział? Ja pamiętam taką sytuację, też to jest ciekawe. To do filmu się nadaje. 13 grudnia wybucha stan wojenny i proszę pana, jesteśmy w Legnicy i tydzień przed świętami przychodzi do nas ksiądz kanonik Łączyński, były proboszcz obecnej katedry Piotra i Pawła w Legnicy i przynosi nam plik in blanco zezwoleń na wyjazd. Wtedy gdzieś przemieścić się trzeba było mieć zgodę ówczesnych władz. In blanco. I proboszcz przychodzi na kolację i mówi: słuchajcie, kto by z was chciał jechać na święta? Nikt się nie zgłasza, ja mówię, ja pojadę. No to dobrze. Proszę pana, w pierwszy dzień świąt odprawiłem rano 2 czy 3 msze święte. Dowiedziałem się na dworcu autobusowym, że autobus Głogów Kłodzko jedzie. Pierwszy dzień świąt o godzinie chyba 14 albo 15. Ja sobie sam wypełniłem, tylko kolega mi tam jakiś podpis zrobił, bo wszystko było gotowe. W autobusie było nas 3 osoby. Siedliśmy. Kierowca sobie zaklął, mówi: możecie palić, róbcie co chcecie, bo i tak wojna, to nie wiadomo. No to ja wtedy, wstyd się przyznać, ale wtedy jeszcze kopciłem papierosy. No to trzech nas jechało, oczywiście na rogatkach Legnicy, pierwsza kontrol. Zobaczyli dowód, pokazałem, wszystko się zgadza. Na rogatkach Wałbrzycha kolejna kontrol. Dobrze. Z Wałbrzycha wyjeżdżamy, kolejna. No i w Nowej Rudzie. Rodzice mieszkali vis-a-vis dworca autobusowego. Ja wchodzę do domu, dzwonię. mój tata, frontowiec, który przeszedł II wojnę światową, jak mnie zobaczył, mówi: synu, to wyrzucili cię z Legnicy. Tata, chodź. Patrzę się, nikt za mną nie idzie. Mówi: tato, gdzie mnie wyrzucili? Ja tu przyjechałem sobie legalnie. Patrz, poznajesz? Ja sobie nawet sam wypisałem to. On nie chciał wierzyć. Zaraz przy stole, mama, rodzeństwo młode. Ja byłem najstarszy. Wszyscy, co się stało? Ja mówię: no wojna jest, ale słuchaj. Słuchajcie, ale są ludzie dobrzy. To nic. Z tym pismem poszedłem do mojego proboszcza świętej pamięci, księdza Ostapiuka. On jak mnie zobaczył w zakrystii, to się przeżegnał. To samo, wyrzucili cię, księży, dziekanie.
To w Nowej Rudzie.
W Nowej Rudzie to było. Kto mnie wyrzucił? Jak mu zacząłem opowiadać, jak Łączyński przyniósł ten plik, jak żeśmy to sobie wypisali, on godzinę czasu mnie pytał. Czy tam jest wojsko? Mówię: no widziałem wojsko, jeździ. Ale poszedłem na dworzec, siadłem w autobus i przyjechałem. Księże dziekanie, dzisiaj pierwszy dzień świąt, wieczorem, ja mam wolne. Bo nikt nie chciał jechać. Koledzy byli, no, nie wiedzieli co robić, a ja przyjechałem sobie. To były takie sytuacje. I na tej in blanco, no to jeszcze chyba 2-3 miesiące żeśmy korzystali, żeby gdzieś wyjechać. A jemu kto przyniósł? Przecież on miał swoich uczniów w urzędach wszystkich. No to jemu przynieśli na plebanie. Mówią: proszę księdza, do niego kanonika. To był człowiek, no legenda w Legnicy. Mówi: księża zechcą gdzieś jechać, żeby nie było kłopotu. Dajcie im blankę, tylko nic nie mówcie. Dzisiaj mogę o tym mówić, ale wtedy.
Nielegalnie.
Takie były sytuacje. Inna sytuacja, też ciekawa. Jestem na kolędzie w Legnicy. No, godzina policyjna, trzeba wracać. A żołnierz mówi: księże, jak księże odwiozę, nie martwcie się. Wracamy z powrotem, oczywiście zatrzymują. On w mundurze popatrzył: a to jedźcie dalej, nie? No i pamiętam, jestem na ulicy Rzeczypospolitej obecnej, wtedy jakoś inaczej nazywała, już zapomniałem. Jestem na kolędzie, rodzinę, dom wojskowy, pytają się: proszę księdza, my mamy takiego przyjaciela, taki pułkownik, Rosjanin, on nigdy na kolędzie nie był, może przyjść? Proszę bardzo. No i przyszedł. No, pomodliliśmy się, pięknie po polsku, przywitałem się z nim, żeśmy zaczęli rozmawiać. Kolacja, prawda, jakaś wódeczka. I, no i on mnie odwiózł z powrotem też w godzinie policyjnej. I ja na końcu zapytałem tego: panie pułkowniku, ja w domu mam Pismo Święte po rosyjsku. Chciałby pan? No on tu się tych przyjaciół nie bał, bo tak by się normalnie bał. Ja mówię: ja panu tutaj podrzucę, niech pan kiedyś do nich przyjdzie, nie? No i podrzuciłem i proszę sobie wyobrazić, minęło 3-4 miesiące, on jest kiedyś w kościele, ten wojskowy, mówi: niech ksiądz przyjdzie na kolację, bo ten pułkownik chciał się z księdzem spotkać, nasz przyjaciel. To przeszedłem na kolacyjkę, siedzimy i on w pewnym momencie mówi: to jest prezent. Ja mówię: jaki prezent? I on mi mówi: proszę księdza, to Pismo Święte zawiozłem mojej matce. Moja matka, jak to zobaczyła, to się rozpłakała. Mówi: synu, ty mi najlepszy prezent przywiozłeś, jaki mogłeś przywieźć. Matka po kryjomu była ochrzczona przez babcię. On, już się nie pytałem, czy był ochrzczony, czy nie. No i później dzięki niemu udało mi się tego Pisma Świętego tam do Rosji przemycić.
On przewoził tak kolejne egzemplarze?
Czy po jednym, to pułkownik, to on mógł.
A skąd ksiądz miał Pismo Święte po rosyjsku?
Pismo Święte miałem, to jest ciekawe, od zielonoświątkowców z Legnicy.
Oni drukowali po rosyjsku?
Tak, oni po rosyjsku mieli, po ukraińsku, po rosyjsku pełno. Wow. Tylko warunek jeden, nie wolno tego było sprzedawać. To wolno tylko było dać. I taka moja uczennica miała z nimi kontakt i ona przynosiła: chce ksiądz? Ja mówię: dawaj, przyda się. I tak to Pismo Święte żeśmy przemycali do Rosji. No i, ale co? I on wtedy mi przyniósł prezent, ja patrzę, on mi przyniósł lornetkę, bo on mówi tak, matka mówi, synu, to chyba to bardzo dużo kosztowało. Nie, mama, ksiądz mi za darmo dał. Niemożliwe. Ty musisz mu kupić prezent. I on mi lornetkę przywiózł. Tą lornetkę komuś dałem, bo dzisiaj nie mam, ale do dzisiaj pamiętam jego, ten dar, który on mi dawał od serca, naprawdę. Tak, tak. Od serca.
Pamięta pan ksiądz nazwisko tego pana?
Nie. Ani tego wojskowego, ani nie, nie pamiętam. On tam oczywiście zawsze przechodził po cywilnemu, nigdy w zysku. Tylko wiadomo było, że to był pułkownik ich armii. No. Zaprzyjaźnił się z tym oficerem i tak przychodzili sobie na spotkanie. No ja tylko wtedy do nich przychodziłem, kiedy ten mi powiedział, nie, tak.
Czyli ten człowiek, do którego ksiądz przychodził, też był wojskowym, tak?
Też, też. Tylko Polak. Tylko Polak, no.
Tak. Ksiądz wspominał jeszcze, że jeśli dobrze zrozumiałem, że na... tylko nie pamiętam, czy w Legnicy, czy w Bielawie, też czy na plebanii ksiądz coś drukował? Czy było coś drukowane? Czy się zastanawiam, czy ksiądz wykorzystywał swoje umiejętności?
Nie udrukowałem, ja miałem kolegów, ja przez nich to robiłem. Przez nich i zawsze starałem się, żeby ci koledzy, którzy drukowali, żeby mieli jakąś gratyfikację. To nie było nigdy tak, że za Bóg zapłać. No bo on, no oni też, no i ich odwaga, prawda, i tak dalej. To było coś takiego, że oni też jakby wpadli, no też mogliby mieć różne kłopoty, nie? To ja im uczciwie zawsze nieraz pytałem, ile to trzeba, nie? A nieraz sam od siebie im dawałem jakiś grosz za to, że oni mi no, zrobili taką usługę. To ja traktowałem na zasadzie usługi. Nielegalna, ale usługa, nie?
A czy wśród dzieci, czy w ogóle wśród wiernych zdarzyli się tacy, którzy należeli do partii, byli jakimiś dygnitarzami lokalnymi, przychodzili tak, nie wiem, potajemnie albo coś takiego?
Były takie no na sytuacje? Pewno. Ja myślę, że tak.
Nie no, czy z księdzem ktoś się...
Ja akurat takich nie spotkałem, ale jak na tej ubecji oni mi czasem mówili takie fakty, na przykład, no to wiadomo, że musiał. Oni musieli mieć swoich informatorów, nawet jak ktoś był nieświadomy, że był informatorem.
To, znaczy, to... Chodzi raczej o to, czy była taka sytuacja, że właśnie, że ktoś przyniósł potajemnie dziecko do chrztu. Że proszę księdza, chciałbym ochrzcić, ale tak bez świadków, żeby...
A tak, to takie oczywiście, to miałem, tak. Nawet, nawet taką księgę żeśmy mieli, która była jakby taką księgą nie do pokazywania, prawda, jeżeli chodzi o chrzest, tak. Miałem, wiele razy miałem takie sytuacje. Raz to... Nawet się zastanawiałem, jak to zrobić, bo oni nie mieli rodziców chrzestnych, a chcieli koniecznie dzieciątko ochrzcić. No, a ja nie byłem pewny, jak to zrobić, ale przypomniałem sobie, że no, w takich sytuacjach wystarczy chociaż mieć jednego rodzica chrzestnego. To kilka razy nawet kościelnego wziąłem, prawda, żeby był tym, mówię, panie Wojciechu, będzie pan dzisiaj rodzicą chrzestnym. Kogo? A to lepiej, żeby pan nie wiedział. Tylko imię dziecka, nie?
W Legnicy czy w Bielawie?
Tak, w Legnicy. Imię dziecka, nie? No i tak. Później zaświadczenie im dałem, takie po kryjomu, prawda, żeby mieli, no w razie czego, jak kiedyś temu dziecku będzie potrzebne to zaświadczenie, prawda? No, a te księgi po co? Nawet te tajne były. Po to, jak ktoś dorośnie, będzie potrzebował do ślubu, czy do innego sakramentu, do bierzmowania, no, żeby mu na podstawie tej takiej księgi, prawda, wydać, no. Czyli to mi się zdarzało, tak.
A chciałem zapytać jeszcze, ksiądz odprawiał mszę za ojczyznę, prawda?
O, dużo.
Skąd się wziął pomysł, jak wyglądała taka msza, kiedy była pierwsza?
Przede wszystkim skąd to się wzięło? Po śmierci księdza Jerzego. Ja księdza Jerzego tu jest na obrazie, ksiądz Jerzy.
Tutaj za mną.
I ja dopiero po śmierci byłem w jego pokoju, tu mnie tam Basia Sadowska zaprosiła. To widziałem, no bardzo skromny pokoik, to u mnie to jest Wersal tutaj. A on tak skromnie mieszkał i taki miał pokój jak ten, może ciut większy, i w pokoju obok, ale taka na strychu, jakby skrytka, i tam zlewozmywak taki jeszcze przedwojenny, półokrągły, zimną wodą, to wszystko. Także on jak się chciał myć, to musiał sobie na pewno tą wodę zagrzać, wlać do miski, bo inaczej to było niemożliwe. I skąd? Jeździłem na te msze święte w intencji księdza Jerzego już po jego śmierci, po pogrzebie. No i tam podpatrywałem, jak tam ci kapłani, jak się modlą. No i tak robiliśmy to w Legnicy, a później szczególnie w Bielawie. No to w Bielawie to no, zawsze z ładną obstawą ludzie świeccy, Solidarność i nie tylko, przygotowywali śpiewy i modlitwę wiernych. No ja starałem się czasem mojego księdza, proboszcza, kanonika poprosić, a jak nie, to sam mówiłem Słowo Boże. Ale zawsze te msze święte gromadziły wiele ludzi, no i zawsze tam ubecja tam była, bo to wiem, bo ciągle miałem przez to problemy i tak dalej. Jedna taka sytuacja ciekawa, to jeszcze powiem, mianowicie w Bielawie przy naszym ogrodzie, no ludzie mówili, że to jakaś studnia, i to ja zobaczyłem, że to nie studnia, tylko kiedyś to była kaplica taka. I tą kaplicę w czynie społecznym żeśmy odrestaurowali i ją poświęciliśmy księdzu Jerzemu Popiełusce. On jeszcze nie był wtedy ani błogosławiony, ani wyniesiony na ołtarz, ale portret jego tam był i to było ładnie przy drodze. I tam żeśmy często się gromadzili. Pewnego razu w rocznicę jego śmierci zrobiłem takie wielkie spotkanie i przyjechał taki mój przyjaciel Stanisław Kot z Legnicy. On był przez półtora czy dwa lata nawet wiceprezydentem w Legnicy. On też był w tej mojej grupie takiej założycielskiej, że przyprowadzał do mojego mieszkania, do Legnicy, różnych ciekawych ludzi. I Stasiu Kot przyjechał, on miał fajny aparat gdzieś kupiony w Ameryce, tam rodzinę miał, mu przywieźli tą rodzinę. A ponieważ był ubrany tak na ciemno, robił zdjęcia i to on mi opowiadał, a moi ludzie myśleli, że to jest ubek. I chcieli go tam sprać, chcieli coś zrobić. I dopiero jak on ze mną zaczął rozmawiać i do mnie po imieniu, ja do niego, ludzie się zorientowali, że to nie jest ubek. No i wiem, że Stasiu mówi, słuchaj, ja bym tam oberwał, nie wiadomo, co by mi zrobili. Bo to też świadczyło o tych moich ludziach, jak oni też o mnie dbali, bo oni się też bali o to wszystko. A pierwszy raz, jak zobaczyli człowieka, który oficjalnie, prawda, a on się tak ubrał trochę dziwnie, nie? No, takie śmieszne były nieraz sytuacje, ale prawdziwe. Do dzisiaj, jak Stachu nieraz mnie tu odwiedzi, to tą sytuację wspominamy. Mówię, a pamiętasz, jak mnie chcieli sprać twoi ludzie, bo myśleli, że ja jestem z Urzędu Bezpieczeństwa?
Ile jeszcze mamy czasu, przepraszam, bo... Ile jeszcze czasu mamy?
No, jeszcze no 10 minut.
10 minut. No to ze dwa pytania jeszcze zdążę zadać. Jak to było z tym ukrywaniem ludzi w Świętej Trójcy?
To były pierwsze dni stanu wojennego. I tam dużo ludzi przychodziło, czy po jedzenie. Mój proboszcz szybko zaczął ogłaszać, żeby ludzie przynosili słoiki. No bo, no tak, w sklepach prawie nic nie było, a tu przychodzi kobieta, matka, żona, mówi, proszę księdza, męża zamknęli, ja nie mam grosza, nie mam co do jedzenia. I tak automatycznie mój proboszcz, ten Juśków, na plebanii zrobił taki karitas. I pamiętam, że taki człowiek, akurat na mnie on natrafił, też miał na imię Marian, nie pamiętam nazwiska. No i ten Marian taki rozszczęsiony, że policja go szuka. Ja mówię, no to chodź pan do mnie. I u mnie gdzieś przez 3 albo 4 dni był. Ja mu tam specjalnie donosiłem jedzenia i któregoś razu proboszcz pyta, a co ksiądz? Mówię, a proszę księdza, takiego tam przechowują człowieka. No jeszcze może dzień, dwa. Proboszcz więcej nic nie pytał, zaufał mi. No i tego Mariana tak trzymałem. Ja miałem takie mieszkanko złożone z 2 pokoi, ale tam nie było drzwi. O, taki przegrodzony. No i on tam sobie spał, nocował. I on bardzo był przerażony. Ale któregoś dnia, po 3-4 dniach, no on jednak wyszedł i ja już straciłem. On mi kiedyś napisał coś, gdzie on jest. Ktoś mi przyniósł jakiś gryps. Ale albo był za granicą, albo gdzieś i straciłem o nim wieś. A
ksiądz wie, gdzie on pracował na przykład? Jakikolwiek, cokolwiek?
Nie wiem. Nic nie chciał mówić. On był tak zamknięty w sobie, on był tak przerażony tym wszystkim.
Młody, stary?
Ja chciałem go trochę jakoś tak uspokoić. Myślę sobie, jak się uspokoi, to pogadamy. Nie szło z nim pogadać. Później któregoś dnia poprosił mnie, że chce wyjść. Ja go wypuściłem i
zniknął.
Traciłem z nim kontakt.
Młody, stary był?
Nie, on ode mnie mógł, w moim wieku był. Ja miałem wtedy ile? 30 lat, on miał może 35-40.
Wspomniał też ksiądz, że kolportował podziemne wydawnictwa. To czy ktoś był jeden jakiś łącznik z Solidarności Walczącej?
Przynosili mi z Solidarności Walczącej i z różnych z tych struktur Solidarności Zakładowych, bo niektórzy mieli te swoje powielacze i gdzieś tam robili. Tak, to takich rzeczy ja pełno miałem. To młodzież przynosiła jedna, a inna to roznosiła, nie? To było w ramach kateches. To było po katechezie, było, no i to oni mieli zawsze do mnie dostęp. Tym bardziej, ja nie miałem samochodu, to ja najczęściej, byłem wśród tej młodzieży, a uczyłem wszystkie starsze klasy.
To było w Legnicy czy w Bielawie?
W Legnicy.
W Legnicy.
Bo w Bielawie to już byłem na tyle mocny, że tutaj szybko znaleźli się działacze Solidarności i wyczuli. Oni wiedzieli, kto do nich przychodzi, nie? Bo przecież ludzie się mimo wszystko dogadywali i porozumiewali. Jak wiedzieli, a idzie do was ksiądz Kopko, to już wiedzieli, że to jest pielgrzym, że to jest działacz Solidarności. To już taką ksywę miałem.
2 pytania jeszcze. Wspomniał ksiądz, że a propos pielgrzymek, że ksiądz się tam naspowiadał, że ludzie wracali do kościoła.
Tak.
I że chciałem zapytać, jakby, jaką miał ksiądz refleksję na temat właśnie młodzieży, czego oni potrzebowali? Czy to byli właśnie...
To byli studenci, ale to byli też już naukowcy. Co? Oni w komunie się pogubili gdzieś z kościołem. Pogubili się ze spowiedzią, z praktykowaniem. I ta pielgrzymka pierwsza, szczególnie pierwsza, 81 rok, wtedy nas szło gdzieś ponad 5,5 tysiąca, to bardzo dużo ludzi. Orzechocki się tyle nie spodziewał, że tyle pójdzie. Tym bardziej, że jemu studenci przeszli trasę, a później się okazuje, że studenci przeszli w trójkę trasę przez... pod Wrocławiem były pola takie wojskowe, a nas później z pielgrzymką tam wtedy nie puścili, trzeba było okrążać. I my w sumie żeśmy nadrobili bardzo dużo kilometrów i ta pielgrzymka musiała na drugi dzień odpoczywać. I to rektor Uniwersytetu Orzechowi podpowiedział, że słuchaj Orzechu, nie ma sensu iść jutro rano, odpocznijmy jeden dzień, bo inaczej rozwalimy całą pielgrzymkę. I się okazuje, że to była bardzo dobra decyzja. My żeśmy odpoczęli na drugi dzień, zwarliśmy siły i szliśmy dalej. I wtedy ja pierwszy raz byłem na pielgrzymce, w ogóle na jakiejkolwiek pielgrzymce, takiej pieszej, tak długo, nie do Częstochowy. Trwała, no przecież ona ile? 8 dni. I wtedy, co Pan pyta, te spowiedzi, bardzo dużo ludzi przychodziło, nawracało się do Boga, szczerze. Oni widzieli w Kościele no, szansę na zmianę jakiejś sytuacji w Polsce. Ja wtedy, jak ich spowiadałem, to sobie wyobraziłem, jak ci, którzy żyli pod zaborami, garnęli się do kościoła, bo tam widzieli taką jutrzenkę wolności, jakąś nadzieję, zmianę innego życia. Ja pamiętam, że wtedy te pokuty, co im zadawałem, nie tam odmów, litanie, czy odmów tam dziesiątkę różańca. Ja im mówię, słuchaj, po pielgrzymce masz za 2 miesiące iść, znaleźć swojego księdza i powiedzieć, dawno nie byłem do spowiedzi i na pielgrzymce dostałem taką pokutę. I pytałem mnie 2-3 razy, zrozumiałaś pokutę? Czyli drugi raz masz przyjść i skontaktować się ze swoim księdzem. Po co tak zadawałem? Po to, żeby oni zaskoczyli, żeby zrozumieli, że Kościół to nie tylko chwilowa emocja, że to nie chwilowe nawrócenie, ale Kościół to jest moje życie. I jak będzie dobrze, jak źle, ja jestem w Kościele. Jak jest źle, idę się wyspowiadać i z powrotem jestem przy Panu Bogu i przy drugim człowieku. No, takich rozmów, prawda, miałem bardzo dużo. Pamiętam, w ostatni dzień Górka Przeprośna. To ja nawet nie wiedziałem, co to jest Górka Przeprośna. Ja nie wiedziałem, że tam ludzie sobie dziękują wzajemnie za pielgrzymkę, przepraszają za wszelkie niuanse. A ja siedziałem w kartoflisku i cały czas kolejka. W ostatniej chwili mnie zawołali, że już się zaczyna msza święta. To się spóźniłem już na mszę święta. Bo jeszcze, proszę księdza, jeszcze mnie nie ksiądz wyspowiada. I po tej pielgrzymce no, ja wtedy wyczułem, że ja muszę być tym księdzem pielgrzymkowym dla ludzi. I to mi pozwoliło dalej rozwijać swoje skrzydła już jako kapłan, jako działacz, jako społecznik, a później jako budowniczy kościoła, a dzisiaj jako kustos sanktuarium. To wszystko okazuje się, wszystko było ze sobą powiązane. Jak łańcuch wielki, że to jest taka jedna ciągłość. I to, że Pan Bóg chciał, żebym najpierw był drukarzem, a później księdzem, to teraz po latach widzę, że to czasem młodzież nieraz narzeka, po co to się uczyć, co mi to da. Wszystko później się przydaje.
Nie wiadomo.
To jest taki wielki później łańcuch tych wspólnych zobowiązań i wspólnych działań.
Ostatnie pytanie, troszeczkę zmienię temat. Jak ksiądz zareagował na okrągły stół? Jak się ksiądz dowiedział, że się opozycja dogaduje z komunistami? Jakie to było?
Proszę pana.
Uczucie.
No wszyscy wtedy żeśmy się bardzo ucieszyli. Aha. Dzisiaj po latach widzę, jakie to były niuanse tego okrągłego stołu. I ostatnio, jak mnie pan prezydent zaprosił do Pałacu Prezydenckiego na 3 maja, 2018 roku, a jego kapelanem jest ksiądz kolega, który też był przewodnikiem, dyrektorem pielgrzymki tarnowskiej, to mnie tam oprowadził, między innymi pokazał mi w Pałacu Prezydenckim ten stół okrągły, on jest tam za szkłem, to zobaczyłem. Wtedy, no wszyscy byliśmy zafascynowani, no wtedy głowę bym oddał, jak żeśmy głosowali za Lechem Wałęsą na prezydenta. No, dzisiaj po latach widzimy, że to wszystko było grubymi literami pisane, że to wszystko było ukształtowane. Niektórzy twierdzą, że że to podpowiedział Kiszczakowi, kto? Pan Urban. On mu podpowiedział: oddajcie władzę, weźcie to, co jest ważniejsze. Dzisiaj to czuję, że to wszystko było ukartowane. Wtedy autentycznie cieszyliśmy się, że ten okrągły stół, przyjdzie wolność, że będzie się nam inaczej, lepiej żyło w ojczyźnie. Dzisiaj musimy przejść jak Żydzi z niewoli egipskiej do narodu, do ziemi obiecanej. Myślę, że jeszcze 40 lat nie minęło od tamtej pory, ale w podobny sposób. Tak bym to dzisiaj skomentował. Po latach, dzisiaj też człowiek inaczej doświadczony, mądrzejszy i tak dalej.
Taka trudna droga nas czeka, tak?
Trudna. Ale to, co zobaczyłem w tym roku, setna rocznica niepodległości i ten ćwierćmilionowy tłum ludzi w Warszawie. Nie byłem tam, tu miałem swoje obowiązki, ale proszę pana, łezka mi poszła. Dobrze, nikogo nie było, to tu na tym fotelu, co pan siedzi, tu siedziałem, się popłakałem, naprawdę. I myślę, że jeżeli Pan Bóg dopuszcza takie sytuacje, to po to, żeby nas oczyścić. I mnie też, jako kapłana, bo mógłbym coś jeszcze lepiej zrobić, a może coś zaniedbałem, biję się w piersi. Jakbym dzisiaj drugi raz się narodził, na pewno inaczej by to przeszło, ale ponieważ nie ma takiej możliwości, trzeba umieć się przyznać do swoich błędów i iść dalej. I robić jeszcze lepiej. Dzisiaj i jutro.
Dziękuję bardzo, księdzu.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę.